Albrecht von Wallenstein, czeski bóg wojny. Dziś o nim będzie podcast. Ryszard Kapuściński powiedział: wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby, w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii Polski i regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam, Marcin. Wojnę postrzegamy jako sprawę ludzi walczących o coś dla swoich narodów, o coś dla swoich klas czy środowisk. Historia jest jednak okrutna i pełna przykładów żołnierzy, a także dowódców, którzy kierowali się podczas wojny wyłącznie ekonomią. Wojna jest po prostu głupia i korzystają na niej jednostki. Może to zabrzmi bulwersująco, ale stosowanie przemocy było zarówno kiedyś, jak i teraz, choć teraz może mniej, tylko przedsięwzięciem rynkowym. Od XVI do XX wieku wojna była zawsze największym przemysłem w Europie. Przedsiębiorcy na własny koszt rekrutowali i wyposażali jednostki wojskowe, a następnie je komuś wynajmowali. Grupy przedsiębiorców, kupców i drobnej szlachty postrzegały wojnę po prostu jako interes, jako wysoce wyspecjalizowaną usługę, którą można było sprzedać. Strona, po której się walczy, nie ma znaczenia, o ile kwasa jest gwarantowana, czyli kasa musi się zgadzać. W wojnie 30-letniej niektórzy jej aktorzy nie mieli nawet skrupułów, żeby zmieniać strony w czasie konfliktu, a nawet zmieniać je tam i z powrotem. Wśród bardziej znanych przedsiębiorców był na przykład Louis de Heer, amsterdamskie przedsiębiorstwa, producent armat, który zapewnił szwedzkiemu królowi kompletną flotę, w tym, uwaga, najemnych marynarzy i nawet admirałów. Był też hrabia Ernst von Mansfeld, który tworzył armię dla elektoratu Palatynatu Fryderyka V, by następnie, gdy ten został pokonany, oddać swoje usługi Bernardowi, księciu Saksonii, który użył armii najpierw dla Szwecji, potem dla Francji. Jednak najbardziej znanym był hrabia, czy może książę, Albrecht von Wallenstein, który dzięki prywatnemu biznesowi wojskowemu stał się chyba najbogatszym człowiekiem w całej Europie. Wojna 30-letnia tak spustoszyła Europę, że nie miała sobie równych aż do II wojny światowej. Całe wsie zostały wyludnione. I tak, że całe wsie wyludniono tak, że nie można było znaleźć nawet psów czy kotów, bo kto miał je karmić. Czechy zmniejszyły się z 3 milionów, uwaga, do 800 tysięcy ludzi. Niemcy z 16 milionów do 7 milionów. Literatura tego czasu skupia się wyłącznie na tematach głodu, tortur, gwałtów i grabieży. Mamy także odpowiedź, dlaczego słowiańsko mówiący Dolny Śląsk stał się powoli mówiącym po niemiecku. Albrecht von Wallenstein. Ta postać przewijała nam się podczas podcastu o żaganiu, szwedzkim Szczecinie czy Lisowszczyka. Jest to niewątpliwie bohater lub antybohater wojny 30-letniej. Tej bezsensownej wojny, której skutki zapewne odczuwamy do dziś. Mimo że Rzeczpospolita w tej wojnie nie brała udziału, to za chwilę po niej zwycięska Szwecja zafundowała nam potop. Mój krótki post o tej postaci na grupie facebookowej Nieoczywiste Miejsca wzbudził dość duże zainteresowanie. Planujemy z kolegą Arkiem podcasty o wojnie 30-letniej na Śląsku oraz podcast o Głogowie, a te miejsca łączą się nam również z Wallensteinem. Dzisiaj kojarzymy Czechów jako naród pokojowy. Taki jest nawet stereotyp, bo tak było przez ostatnie 100 lat. Dawniej było inaczej. Czesi byli znanymi w świecie najemnikami, którzy skutecznie walczyli na różnych frontach. Dość powiedzieć, że w bitwie pod Grunwaldem walczyli po obu stronach jako wojska zaciężne. Być może w tej tradycji został wychowany bohater dzisiejszego podcastu. My Polacy szanujemy również przedsiębiorczość Czechów, a poza zmysłem wojskowym nie możemy ująć im również tejże przedsiębiorczości. Zatem dzisiaj o Albrechcie Wallensteinie bez miejsca nieoczywistego, choć takowym mógłby być na przykład jego zamek, ale ja w tym zamku nie byłem i nie chcę tutaj robić wyłomów, że opowiadam o miejscach, w których nie byłem. Albrecht Eusebiusz Wenzel von Wallenstein lub Waldstein, bo tak jest również nazywany, lub Albert Wacław Eusebius z Waldsteina po czesku, książę Frylandu, oprócz geniuszu wojskowego, może być nazwany fenomenalnym przedsiębiorcą wojskowym. Fryland to obecnie miejsce w kraju libereckim w Czechach, w Górach Izerskich, u styku trzech granic Polski, Czech i Niemiec. Urodził się w 1583 roku w rodzinie ubogiej czeskiej szlachty, by w końcu stać się jedną z najważniejszych postaci swoich czasów, zarówno w interesach, jak i w wojnie. Podobno był szczupły, miał jasną cerę i krótkie, rude włosy. Wychowany został i wykształcony jako protestant, ale pełnoletni porzucił tę religię na rzecz awansu na dworze katolickich Habsburgów. Pobrał dość dobre wykształcenie w szkołach braci czeskich, protestanckim gimnazjum w Złotoryi i potem w Akademii w Waldorfie koło Norymbergi. Zapewne ta już nie była braci czeskich. Nie wiem, jak protestanci wtedy się między sobą dogadywali w ramach wymiany studentów. W 1609 roku stosunkowo młody Wallenstein poślubił znacznie starszą kobietę, uważaną za mało atrakcyjną, chorowitą, bezdzietną, ale bogatą, która 5 lat później zmarła, pozostawiając Wallensteinowi swoje morawskie posiadłości i czyniąc młodego Albrechta jednym z najbogatszych ludzi w okolicy. Kiedy 23 maja 1618 roku słynną defenestracją praską rozpoczęła się wojna 30-letnia, Wallenstein, zamiast stanąć u boku swoich ziomków, podjął decyzję ryzykowną. Decyzją pozostania wiernym Habsburgom. O defenestracji praskiej już mówiłem. Po prostu grupa lokalnych szlachciców husyckich wyrzuciła przez okno 2 delegatów katolickiego króla Czech. To było chyba na zamku w Hradczanach, i wywołało to bunt czeskich protestantów przeciwko rządom Habsburgów. Taka czeska tradycja, tych defenestracji było kilka. Czescy buntownicy skonfiskowali majątek Wallensteina, ale ten dzięki gotówce powołał pułk najemnej jazdy i oddał go do dyspozycji cesarza. Po zwycięstwie w bitwie pod Białą Górą, mamy rok 1620, bitwa, która zakończyła niezależność Czech na następne 300 lat, wdzięczny cesarz Ferdynand II mianował Wallensteina gubernatorem Czech. Tu dodam, że pod Białą Górą walczyli również Lisowczycy, o których opowiadałem w 23 odcinku podcastu. Mimo zwycięstwa nad Czechami pod Białą Górą, cesarz Ferdynand nie miał dobrej pasy, bo protestancki bunt przeciwko rządom Habsburgów rozlewał się potem całym cesarstwie. Kasa cesarska była prawie pusta, a jego armia wszędzie zbierała bęcki. Wiedeń w 1625 roku był zagrożony od północy przez wojska Unii Protestanckiej, dowodzone przez generała Ernsta von Mansfelda, kolejnego boga wojny, walczącego po stronie Unii Protestanckiej. Mansfelda, który był łupieżcą Alzacji i Hesji, Mansfelda, który także był wyzwolicielem Palatynatu. Cholera, nic nie jest jednoznaczne w tej wojnie. Jako jeden z najbogatszych ludzi postawionych w imperium, Wallenstein składa osaczonemu cesarzowi Ferdynandowi niecodzienną propozycję. Wyślę 50 tysięcy ludzi, bez żadnych kosztów, ale pod kilkoma warunkami. Armii cesarskiej ma przewodzić Wallenstein, zamiast integrować swoje siły wewnątrz armii Habsburga. Czeski geniusz sam ma rekrutować żołnierzy i sam wybierać sobie podległych oficerów. Na pytanie, jak utrzymać wojska bez żołdu, cesarz miał usłyszeć lakoniczne stwierdzenie: wojna musi finansować wojnę, czyli w zamian za pokonanie wrogów cesarza wszystkie zyski i straty przypadłyby Wallensteinowi. Cesarz oczywiście nie miał wyjścia, a Albrecht poświadcza swoje intencje nawet zastawem czeskich majątków. Wallenstein szybko zamienił swoje dobra w rozległy kompleks przemysłu militarnego. Jego armia i jej, powiedzmy, zasilenie nie tylko stały się największym prywatnym przedsięwzięciem, jakie Europa widziała do tej pory, ale także zostały zorganizowane na wzór dzisiejszej franczyzy. Uwaga, franczyzy. Wszyscy oficerowie mieli finansowy udział w uposażeniu i działaniu sił. I każdy liczył na ROI, czyli Return of Investment, czyli zwrot z poniesionych inwestycji. Mimo zaciekłej wojny religijnej, jego organizacja była swoistą legią cudzoziemską. Niemal wszystkich europejskich języków i religii. Austriaków, Szkotów, Chorwatów, Niemców, Węgrów, Polaków czy Hiszpanów. Mimo że walczył po stronie katolickiego Ferdynanda, drugi jego dowódca, Hans Georg von Arnim, był gorliwym luteraninem. Dygresja. Arnim został później wynajęty przez Sasów, by walczyć przeciwko Wallensteinowi. Ale wróćmy do roku 1625. Czeski dowódca wyprowadza swą armię na front i zgodnie z jego planem wojska utrzymują się, domagając się okupów z miast, które zajęli po drodze, lub zostali opłaceni przez miasta, by ich nie atakować. Strategia Wallensteina była interesująca, bo polegała na unikaniu bitew, kiedy było tylko to możliwe. Człowiek się liczy, bo siła militarna jest jego osobistą inwestycją, której nie można zmarnować. Wiedział również, że była to wojna na wyczerpanie, więc skupił się raczej na utrzymaniu swojej armii w stanie nienaruszonym i otwartych bitew unikał. Nie chodziło o to, że się ich bał, ale jako człowiek cwany, wyrachowany, preferował gierki, a nie przelewanie krwi. Do 1627 roku armia Wallensteina podbiła większość Niemiec i Czech, więc wystąpił do cesarza o zwiększenie liczebności, aby ostatecznie jego siły miały liczyć blisko 120 tysięcy ludzi. Ferdynand oczywiście się zgodził, a Wallenstein skierował się na północ, by wyprzeć protestancką armię duńską, która najechała Niemcy. Wdzięczny Ferdynand nagrodził Wallensteina nie swoim, czyli ziemiami Pomorza i Mecklenburgii na wschodnich rubieżach cesarstwa, na wschodnich, północno-wschodnich rubieżach cesarstwa. I tutaj odsyłam słuchaczy do 30. odcinka podcastu o Pomorzu Szwedzkim. Po Nastenia pojawia się Szwecja i Lew Północy jako potężna siła po stronie protestantów. Gdy siły króla szwedzkiego Gustawa II Adolfa rosły w siłę, Wallenstein w maju 1628 roku rozpoczął niefortunne oblężenie Stralsundu. To samo, mówiłem o tym w podcaście. Jednego z najbogatszych miast Hanzy. Problem z tą operacją polegał na tym, że chociaż został mianowany admirałem cesarskiej floty Habsburgów, jego flota nie miała statków. Tak więc, choć twierdził, że zdobędzie miasto, jego próba zablokowania miasta portowego tylko od strony lądowej zakończyła się fiaskiem. Dzięki szwedzkiej i duńskiej pomocy Stralsund był w stanie wytrzymać, a Wallenstein zaliczył pierwszą poważną porażkę. Poza porażką do głosu doszli wiedeńscy przeciwnicy dowódcy, zwracając uwagę na zagrożenie, jakie stawiał Wallenstein, bo jego siła wzrosła i zaniepokoiła katolickich władców cesarstwa. Tak więc Ferdynand zwolnił go ze służby w 1630 roku, wierząc, że Wallenstein jest tak samo niebezpieczny jak zbliżające się zagrożenie szwedzkie. Po prostu posądzono go o chęć przewrotu pałacowego, czyli chęć przejęcia władzy w cesarstwie. Zwolniony dowódca, uzyskawszy z wojny więcej niż mógł się spodziewać, rozpuścił swoją armię i wrócił administrować podległe mu terytoria. Podobnie jak inni w tamtych czasach, Wallenstein wierzył, że astrologia na przykład jest wschodzącą nauką i czerpiał pociechę z lektur swojego osobistego astrologa, mistyka Seni. Ten mistyk Seni pojawił się w księstwie żagańskim. No i przypisywał znaczenie planet i gwiazd i Seni wydedukował, że kariera Wallensteina jest daleka od zakończenia. Pod nieobecność dowódcy wojna rozszalała się na dobre, jako szwedzki najazd na ziemię Habsburgów. Protestanckie siły szwedzkie wprowadziły nowy styl prowadzenia wojny, wojnę pozycyjną. Lew Północy miał do dyspozycji nie tylko zahartowane w boju siły, ale był także doświadczonym dowódcą, doświadczonym generałem. Rozdzierając ciężkie, powolne jednostki sił cesarskich pod dowództwem Tilliego, następcy Wallensteina, armia Gustawa zagroziła całkowitym upadkiem władzy Habsburgów, więc Ferdynand zgodził się ponownie zatrudnić Wallensteina w roku 1632. Na wieść, że stary generał wrócił, zdemobilizowane oddziały Wallensteina przybyły do niego z nadzieją na nowe zyski. Po raz kolejny zbudował pokaźną siłę, szacowaną na ponad 40 tysięcy ludzi, a nikt nie przypuszczał, że w tamtym czasie Habsburgowie mogą z dnia na dzień zmobilizować tyle żołnierza. Demonstrując elastyczność biznesową, Wallenstein zrestrukturyzował całą swoją armię, dostosowując ją do nowej taktyki Szwedów. Starcie tytanów miało miejsce w bitwie pod Lützen na terenach dzisiejszej Saksonii-Anhalt 16 listopada 1632 roku. Wallenstein oddzielił część swoich sił, w tym najlepsze jednostki kawalerii pod dowództwem hrabiego Gottfrieda Pappenheima i zajął miasto Halle. Król Szwecji dostrzegł swoją najlepszą okazję od miesięcy i ruszył, by zaskoczyć Wallenstein. Ze względu na rozdzielenie szyków, bitwa okazała się niezłą jatką, w której zginął szwedzki król i choć szwedzka armia rozbiła obóz na polu bitwy, co miało być podkreśleniem zwycięstwa, taktycznie Wallenstein nie był pokonany i o ile nie odniósł pełnego zwycięstwa pod wspomnianym już Lützen, to wraz ze śmiercią Gustawa ponownie stał się nieskwestionowanym mistrzem europejskiego pola bitwy. Wallenstein stoczy jeszcze jedną większą bitwę, pokonując mniejszą armię Szwedów pod Steinau w roku 1633, by w następnym roku na własną już rękę szukać traktatów i sojuszy z protestantami. Biznes is biznes, ale w nie do końca jasnej grze Wallenstein rozpoczął równoległe rozmowy z Sasami, Szwedami, Prusami i Francuzami, oferując swoje usługi. Nie spodobało się to jego mocodawcy z Wiednia. Podobno Wallenstein złapał dość nieprzyjemną w młodości chorobę weneryczną i podobno to właśnie kiła w tamtym czasie robiła w jego mózgu wielkie spustoszenie. Nigdy dość bogactwa. Wódz armii cesarskiej otrzymał wiosną 1632 roku od Ferdynanda księstwo Głogowskie. To nam się pojawia Głogów, o czym mówiłem na początku. Księstwo Głogowskie jako rekompensatę za utraconą na rzecz króla szwedzkiego Mecklenburgię nadaną, tak jak powiedziałem, przez tegoż właśnie cesarza. Zmiana panującego pozostała niby czystą formalnością. Po zwycięstwie wojsk cesarskich odniesionym jesienią pod Ścinawą utorowało to dowódcy drogę do protestanckiego Głogowa. Słabo obsadzona twierdza poddała się bez walki, a załodze zapewniony został wolny odwrót. Zagwarantowane miało być nie tylko poszanowanie praw mieszczan, ale i przywrócenie dawniejszych przywilejów. Wallenstein zażądał spotkania z delegacją Rady Miejskiej, aby uzgodnić powzięcie niezwłocznych działań dla odbudowy i poprawy stanu miasta. Co ciekawe, powołał urzędników, których zadaniem było nakłanianie do powrotu zbiegłych w tym czasie do Rzeczpospolitej protestantów. Wallenstein obiecał protestantom zgodę na wybudowanie własnej świątyni, o czym kiedyś opowiem przy okazji planowanego przeze mnie podcastu o Jaworze i Świdnicy, świątynię pokoju. Pozdrawiam Piotra, który zwiedzał taką świątynię w Jaworze i nawet nieźle ją opisał na swoim facebookowym profilu. Wallenstein ustanowił namiestnika Głogowa w osobie Fryderyka von Dyjem, a sam pomaszerował z wojskiem na Brandenburgię. 25 lutego Wallenstein został zamordowany w Hebie, w swojej sypialni, w swojej własnej sypialni, przez grupę własnych ludzi. Gdy ponoć otoczyli bezbronnego Wallensteina z wyciągniętą bronią, ostatnią akcją Boga wojny było błaganie o litość. W odpowiedzi dwaj z jego najbardziej zaufanych pułkowników przebili go mieczami. Wraz z jego śmiercią księstwo Głogowskie przeszło z powrotem pod bezpośrednią władzę cesarza. Dlaczego został zamordowany? Nie wiem. Zazdrość, bezpieczeństwo cesarstwa, intrygi. Tak zakończył żywot Bóg wojny, Albrecht von Wallenstein. Pod nieobecność Wallensteina wojna trwała jeszcze 14 lat i nie skończyła się, dopóki kontrola rodziny Habsburgu nad Europą nie została złamana. Ostatecznie konflikt był tak niszczący, że jedynym możliwym rozwiązaniem było pozwolenie każdemu krajowi na decydowanie o własnych sprawach wewnętrznych. Późniejszy pokój westfalski w 1648 roku umocnił wyłonienie się formy państwa narodowego nad imperium. Co równie ważne, podkreślał znaczenie suwerenności, kontroli lokalnego rządu nad sprawami i jego granicami. I to jest dobre. Jako ciekawostkę jeszcze chcę powiedzieć, że pod koniec II wojny światowej w składzie armii niemieckiej miała zostać stworzona dywizja Waffen-SS Wallenstein, do czego ostatecznie nie doszło. Ale czeskie oddziały, które miały tworzyć tę jednostkę, spłynęły Wełtawą, by tłumić powstanie praskie. Niewątpliwie dla Czechów jest on zdrajcą, a dla Niemców i Austriaków bohaterem. Dla mnie chyba zwykłą gnidą, ale to już takie przemyślenia. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Czekam na uwagi o tym odcinku na Facebooku i Instagramie. Możecie także ocenić ten podcast w serwisach Spotify, Apple czy Player FM. Wasze pozytywne oceny ułatwią dotarcie do kolejnych słuchaczy. Możecie także postawić mi wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee pod adresem podcast Miejsca Nieoczywiste. Środki przeznaczam na promocję podcastu w mediach społecznościowych. Jeżeli macie pomysł na odcinek, poproszę o mail na adres domwdawidach@gmail.com.